Storybox zaprasza do wysłuchania powieści Henryka Sienkiewicza zatytułowanej W pustyni i w puszczy. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Wiesz, Nel, mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki, wczoraj przyszli zaptie, czyli policjanci, i aresztowali żonę dozorcy Smajna i jej troje dzieci. Tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka, Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. Wzięli ją do więzienia? Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Port Saidu. Dlaczego? Staś, który kończył rok 14 i który swą 8-letnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą. Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko wzdłuż kanału od portu Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem jako dzicy ludzie wcale nie umieli. Ale Smainowi chodzi teraz o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. Toteż gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać z Port Saidu, rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. A co rządowi przyjdzie z Fatmy i jej dzieci? Rząd powie Mahdiemu, oddaj nam jeńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się, albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum Omfarak ku jezioru Menzalech. Leciały one dość nisko i w przezroczystym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów z zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. — Patrz, lecą i czerwonaki! — zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili, gdyż istotnie za pelikanami, ale nieco wyżej, widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie różowe i purpurowe kwiaty. — Czerwonaki, czerwonaki! One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach, rzekł chłopiec. Ach, gdybym miał strzelbę! Po cóż byś miał do nich strzelać? Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ale pójdźmy dalej, może zobaczymy ich więcej. To powiedziawszy, wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za Port Saidem kanałowej przystani, za nimi zaś nadążała murzynka Dinah, niegdyś piastunka małej Nel. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody poczynały lśnić złotem i drgać odblaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem sięgnąć, płowa piaszczysta pustynia, głucha, złowroga i martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków, nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a nad Menzalech migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek, tam na arabskim brzegu była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce, zniżając się, stawało się coraz czerwieńsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach. Dzieci idąc ku przystani ujrzały jeszcze kilka czerwonaków, do których śmiały się ich oczy, po czym Dinah oświadczyła, że Nel musi wracać do domu. W Egipcie po dniach, które nawet w czasie zimy często bywają upalne, następują noce bardzo zimne, a że zdrowie Nel wymagało wielkiej ostrożności, ojciec jej, pan Rowlison, nie pozwalał, by dziewczynka znajdowała się po zachodzie słońca nad wodą. Zawrócili więc ku miastu, na którego krańcu stała w pobliżu kanału willa pana Rowlisona i w chwili, gdy słońce zanurzyło się w morzu, znaleźli się pod dachem.